zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Fotografia przyrodnicza to pasja, której efekty możemy coraz częściej oglądać w internecie. Są to zdjęcia dużych ssaków, ptaków, ale też owadów czy roślin. Wymaga to dużo cierpliwości, kreatywności, ale też poświęceń, bo pasjonaci wstają na zdjęcia często jeszcze przed wschodem słońca. Czy fotografia przyrodnicza to zajęcie dla każdego? O tym będziemy mówić w audycji przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
A o fotografii przyrodniczej rozmawiam dzisiaj z przewodniczką po Biebrzańskim Parku Narodowym, miłośniczką przyrody i nauczycielką Renatą Zalewską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I z fotografem przyrody, miłośnikiem żubrów Jarosławem Jakubczakiem.
Dzień dobry Państwu.
Jak zaczęła się Wasza przygoda z fotografią przyrodniczą? Czy pamiętacie początki?
No ja bardzo dobrze pamiętam. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od momentu, kiedy sprowadziliśmy się z moją rodziną nad Biebrze. No i poraziła mnie ilość ptaków, która tam no, występuje, przez cały czas żyje. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od ornitologii, czyli od tego, że chciałam wiedzieć, gdzie są, jakie ptaki, gdzie fruwają, jak fruwają, co robią, bo one były po prostu wszędzie. No i takim jakby naturalnym ruchem było to, że zaczęłam je fotografować. Na początku była to fotografia taka stricte dokumentalna, czyli to były zdjęcia, które miały mi pomóc zidentyfikować ptaki. No były naprawdę bardzo mierne, ale mi pomagały, pomagały bardzo. No oczywiście w miarę jedzenia apetyt rośnie. No i chciałam tego ptaka już uchwycić w jakiejś ładnej pozie. A że są to zwierzęta tak niezwykłe, tak piękne, tak kolorowe, tak eleganckie, tak zwiewne, że dają dużo możliwości robienia im zdjęć ładnych, pięknych, artystycznych. Nie tylko takich właśnie do identyfikacji. Więc no tak to się zaczęło i no i potem przyszła pora na to, żeby właśnie zastanowić się, jaki sprzęt i może coś bardziej. Potem zaczęły się podróże za ptakami i tak to się rozwija do dzień dzisiejszy.
W moim przypadku pasja fotograficzna to taka powstała 10 lat temu. Chociaż z fotografią miałem do czynienia już trochę wcześniej. Podglądałem nawet w szkole podstawowej już kolegów, którzy sobie w ciemni wywoływali tam jeszcze czarno-białe zdjęcia, się bawili w tą całą chemią, wyzwalaczami, powiększalnikami i innymi rzeczami. Później w szkole średniej miałem trochę kontakt z panem Wiktorem Wołkowem, który przyjeżdżał do nas i robił, że tak powiem, pokazy swojej fotografii. Później niestety długi okres nic, aż w końcu no, trzeba było jakoś udokumentować na przykład swoją rodzinę, coraz bardziej się powiększającą, no się kupiło pierwszy aparat i od tego się zaczęło, od fotografii rodzinnej. Później z biegiem czasu człowiek zaczął się interesować czymś tak na zewnątrz trochę. No to mieszkając w okręgu takim, gdzie występują właśnie największe ssaki kopytne, czyli żubry, no zacząłem się interesować właśnie tymi żubrami. Zacząłem właśnie je fotografować. Zaczęło się od żubrów, później były jeszcze łosie, inne zwierzęta. No i tak ta pasja po prostu się ciągnie do dnia dzisiejszego.
Czy można powiedzieć, że to są takie wasze specjalizacje? Pani Renata wspomniała o ptakach. To wydaje się niezwykle trudne uchwycić zwierzę w locie na przykład, kiedy ono jest w tak dynamicznym ruchu.
To jest taka fotografia, myślę, która jest wyzwaniem, bo z jednej strony można też próbować fotografować ptaki, które gdzieś są bardzo blisko i które są pospolite, ale wtedy próbować uchwycić ich piękno, ale można też próbować znaleźć rzadkie ptaki. Wtedy no, jest też taka satysfakcja, którą można się podzielić gdzieś tam z szerszym gronem i pokazać, udało mi się coś zobaczyć. Więc jest to taki trochę z pogranicza. Wydaje mi się akurat fotografia ptaków w moim przypadku trochę jest taka z pogranicza myślistwa takiego, czyli jest to takie fotopolowanie. Chcemy coś znaleźć rzadkiego, fajnego, pochwalić się tym. I w moim przypadku jeszcze, bo jestem nauczycielem, idzie za tym też edukacja. Każde moje zdjęcie chciałabym, żeby niosło ze sobą jakąś informację ciekawą o biologii ptaka. Było też jakimś takim zaczynem być może do tego, żeby rozpocząć dyskusję na temat ochrony tego ptaka, czy siedliska, w którym on występuje, albo uświadomić ludzi, że na przykład nad Biebrzą mamy najrzadszego ptaka śpiewającego Europy, czego ludzie nie wiedzą. Wiedzą o tym, że gdzieś tam na świecie jest mega rzadki nosorożec sumatrzański, ale nie wiedzą, że mamy wodniczkę, bardzo rzadkiego ptaszka, którego chcą zobaczyć wszyscy z całego świata i przyjeżdżają tutaj nad Biebrze. Także to jest też mój cel, jeżeli chodzi o fotografię.
A jak się fotografuje żubry? No to są ogromne zwierzęta. Tutaj też dochodzi na pewno taki stres związany z tym, że jesteśmy dość blisko. Jak wygląda takie czuwanie, czekanie, aż ten żubr po prostu gdzieś tam wejdzie przed ten obiektyw?
Z kilometra na pewno nic nam nie grozi, jak obserwujemy takiego żubra. No ale niestety, chcąc zrobić dobre zdjęcie i dobre ujęcie nawet tak dużego zwierza, jakim jest żubr, to niestety trzeba troszkę się do niego zbliżyć. Zasada jest taka, że jak chcemy się do tego zwierzęcia zbliżyć, to musimy poświęcić jednak trochę czasu na to. Nie możemy po prostu nagle do niego podchodzić, zrobić czegoś szybko. Musimy cierpliwie tu do tego tematu podchodzić. Musimy go obserwować, musimy go dobrze znać przede wszystkim. Żubr na przykład, jeżeli już jest taki troszkę zdenerwowany, to wydaje takie dziwne dźwięki, które nazywamy chruczeniem. Na przykład zdarzają się też takie przypadki, że na przykład kopytami zaczyna grzebać już w ziemię, na przykład się wywraca, przewraca, tarza się. To są już takie oznaki, że ten żubr po prostu nie przepada za naszą obecnością, bliską obecnością.
Czy zdarzyły się takie sytuacje niebezpieczne, że ten żubr na przykład ruszył, zaczął gonić?
Podejrzewam, że większość fotografów przyrody, którzy mieli kontakt z żubrami, niestety mieli też takie bliskie spotkania z żubrami. No ja też miałem takie bliskie spotkania. No nikomu nie polecam, bo jednak zwierzę jest bardzo duże, jest bardzo groźne i naprawdę trzeba zawsze jednak tą bezpieczną odległość zachować.
Tutaj już pan wspomniał trochę właśnie o kulisach, bo my widzimy efekty, widzimy piękne zdjęcia, a jak to wygląda zza kulis? Jak wygląda takie poszukiwanie tych zwierząt, o której trzeba wstać? Gdzie się udać? Jak to wygląda, kiedy szukamy ptaków na przykład?
No to też w zależności jaki gatunek, bo te ptaki są różnorodne, ale oczywiście zawsze jest to reguła, że godzina po wschodzie słońca i godzina przed zachodem to są to takie najwyższe szczytowe aktywności w ogóle zwierząt.
No także i światło.
I światło jest wtedy rewelacyjne. Więc zawsze warto wstać o wschodzie słońca, ciutkę przed wschodem. No i jeżeli chodzi o, myślę o ptaki, to jest to zupełnie inna fotografia niż jeżeli chodzi o żubry, bo wydaje mi się, że w przypadku żubrów chyba kluczowe jest, żeby znaleźć te żubry. Jak się już je znajdzie, to wtedy można z nimi trochę pobyć, prawda? Raczej one nie są takie płochliwe.
No zlokalizowanie żubrów nie jest wbrew pozorom wcale takie proste.
Ale jak się już je znajdzie, to raczej one, że tak powiem, można sobie z nimi chwilę pobyć.
Tak, no nie są jakieś zwierzęta bardzo płochliwe, no bynajmniej w okresie jesienno-zimowym nie są takie bardzo płochliwe. Wówczas one po prostu wychodzą na duże przestrzenie otwarte. Po prostu się tak trochę mówiąc kolokwialnie, no nawet oswajają z obecnością człowieka. Inne zupełnie zachowanie jest w okresie od wiosny do jesieni, gdy one są w lesie. No wtedy to jest zupełnie inne zachowanie żubrów. One są po prostu wtedy bardzo czujne, bardzo puchliwe i podejście żubra w takim okresie jest naprawdę wielkim wyczynem.
Jeżeli już wiemy, że gdzieś jest jakiś ptak, na którym nam zależy, to warto wtedy podejść do tej fotografii z głową. Już zaplanować sobie tą fotografię, już wiedzieć, z której strony chcemy, zaplanować sobie nawet jakiś kadr. I to już wymaga też czasu, pomyślenia wcześniej, na pewno przygotowania i dużo, dużo cierpliwości i przede wszystkim kamuflażu. Bo tutaj no, ptaki są mega płochliwymi zwierzętami. Są oczywiście takie, które są mniej płochliwe, ale zazwyczaj są to bardzo płochliwe zwierzęta, więc warto być niewidocznym. No i tutaj no niestety wchodzimy też w temat sprzętu, że im ta ogniskowa jest większa, tym po prostu mamy większy komfort i ptaki również mają większy komfort, bo nie musimy się do nich aż tak bardzo zbliżać, żeby osiągnąć dobre efekty. Technologia daje naprawdę niesamowite możliwości. Jednak trzeba podkreślić, że znajomość biologii tego ptaka jest kluczowa. Bo trzeba wiedzieć, kiedy podejść, jak podejść, co zrobić, żeby nie zrobić krzywdy, szczególnie na przykład właśnie jak się znajdujemy w siedlisku ptaków, które są zagrożone albo no są rzadkie po prostu, bo już zagrożone to już w ogóle jest bardzo, bardzo skrajny przypadek, ale rzadkie. Więc no, wszystko trzeba robić, żeby nie płoszyć. I dużo się teraz mówi o etyce fotografii przyrodniczej i to jest dobre i to jest ważne. Także jest wiele dyskusji na wielu forach internetowych i tego też się trzeba jakby podążać za tymi wytycznymi, trzymać się tych wartości. Również w fotografii, chociaż no, wiadomo, że czasami człowieka tak trochę ciągniesz, troszkę bliżej, a z tej strony, a z tej, ale trzeba zawsze w głowie mieć z tyłu, że to jest ważne, żeby być po prostu człowiekiem w tym momencie, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że możemy zrobić komuś krzywdę.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
A jak zacząć? Czy od razu potrzebujemy jakiegoś bardzo dobrego sprzętu? Czy to może być jakiś podstawowy aparat? Jak się za to zabrać, jeżeli ktoś by po prostu chciał?
No, kwestia sprzętu w dzisiejszych czasach to jest temat rzeka, bo wybór tego sprzętu to jest naprawdę w tej chwili tak ogromny, że osoby, które po prostu nie miały z tym styczności, to nie będą zupełnie miały zielonego pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Ja to bym polecał na przykład zwrócić się do jakiejś osoby, która się już po prostu od jakiegoś czasu tym zajmuje, nawet trochę może ją popodglądać, jak ona to robi. No, ceny sprzętu są w tej chwili już dosyć przystępne i naprawdę nie musimy zaczynać od sprzętu takiego z górnej półki. Chcemy robić zdjęcia przyrodnicze, to tak jak tu Renatka powiedziała, że musimy mieć tą jednak trochę dłuższą od ogniskową.
Czym jest ogniskowa dla osób, które nie wiedzą? Wytłumaczmy.
No, to jest długość obiektywu, że tak powiem. Im dłuższa jest ta ogniskowa, tym po prostu mamy większe zbliżenie obserwowanego obiektu do aparatu. Umożliwia nam po prostu zbliżenie.
Czyli dobrze się poradzić kogoś, kto już jest doświadczony, wie, a czy telefon będzie w jakikolwiek sposób przydatny i czy to w ogóle będzie miało sens robić zdjęcie i próbować w ten sposób?
Przyroda to nie są tylko żubry i ptaki, to są na przykład też owady. To są na przykład też płazy i gady. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu ma ochotę tylko i wyłącznie udokumentować swoim zdjęciem przygodę czy spotkanie z takim stworkiem, no to jak najbardziej w tym momencie może używać telefonu. Naprawdę fajne są zdjęcia, teraz są fajne też aparaty w telefonach, jeżeli chodzi o makro, jakieś gąsienica czy nawet jakieś kwiaty, aczkolwiek umówmy się, że będą to zdjęcia bardzo amatorskie. Ale możemy od tego zacząć, możemy uczyć się kompozycji. Możemy mieć zwykły aparat, który będzie miał funkcję manualną i wtedy już na takim aparacie możemy nauczyć się ustawiać światło, ustawiać ISO.
Czułość matrycy.
Tak, tak, ale to
jest dla zaawansowanych.
To jest, myślę, że temat na w ogóle oddzielne spotkanie. Ale te manualne zdolności aparatu, czyli ustawienia, że możemy manualnie ustawić właśnie te trzy rzeczy, o których powiedzieliśmy, na początek są bardzo ważne. Czyli nie ustawiajmy na auto, posłuchajmy kilku lekcji, nawet w internecie. Teraz jest mnóstwo lekcji w internecie, ale można też na warsztaty pojechać. Ktoś, kto nam powie, jak zrobić pierwsze kroki. A potem, nie wiem jak ty myślisz, ale potem jednak mimo wszystko praktyka.
To jest bardzo dobry pomysł. Tak. Coraz bardziej popularny wśród początkujących fotografów.
Tak. Prawda? Że tak, potem jednak wychodzenie
od czegoś trzeba zacząć, tak. Bo no, nie da się tego wszystkiego, że tak powiem, nawet pojęć takich fotograficznych. Nie nauczymy się sami po prostu. No trzeba, tak jak Renata powiedziała, przynajmniej w internecie sobie pooglądać te kursy takie fotograficzne, w których są te różne pojęcia fotograficzne, dużo wiadomości o sprzęcie, dużo porad przede wszystkim, różnych, na każdy temat. Znajdziemy poradę w internecie w dzisiejszych czasach. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Ale my też zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, to jesteśmy do dyspozycji. Ja
można do was
chętnie
pisać w mediach społecznościowych.
Oczywiście.
Do czego bardzo zachęcamy. Padło hasło etyczna fotografia przyrodnicza. Na czym polega ta etyka, jeżeli chodzi o zwierzęta?
Przede wszystkim nie płoszymy, to są dzikie zwierzęta. Szanujmy ich przestrzeń. Szanujmy to, że jeżeli mają gniazda, jeżeli trzymają się jakiegoś miejsca, to one nie będą mogły z tego miejsca uciec. Ptaki są mega mocno przywiązane do swoich dzieci. One bardzo kochają swoje dzieci i mają silne związki emocjonalne z tymi dziećmi i wszystko będą robiły, żeby zostać przy tych dzieciach. To jest ostateczność, kiedy ptaki opuszczają gniazda, bo są płoszone przez ludzi. Ale proszę mi wierzyć, że takie sytuacje też się zdarzają. Więc jeżeli ptak ma gdzieś gniazdo, zresztą teraz mówi się o tym przez cały czas, że nie robimy zdjęć przy gniazdach, nie robimy zdjęć tam, gdzie jest karmienie ptaków. Chyba, że jest to gdzieś, ktoś przypadkowo się natrafił na takie miejsce, ale też nie zdradzajmy właśnie tych miejsc. Jeżeli spotkamy gdzieś podczas spaceru ptaka, który jest rzadkością, czy to na przykład może być jakaś sowa, też nie chwalmy się dokładnie tym miejscem, gdzie taki ptak występuje, bo wtedy musimy się liczyć z tym, że pojawią się tłumy ludzi, którzy będą chcieli tego ptaka zobaczyć i trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście tego chcemy. Trzymajmy bezpieczną odległość, szanujmy przede wszystkim ptaki, które akurat wychowują swoje młode. Nie płoszmy, pamiętajmy o tym, że i tak w dzikiej przyrodzie zostawiliśmy naprawdę niewiele na tej planecie. Więc szanujmy po prostu to, że ona tam jest i myślmy o tym, jakby to był ich dom, a my po prostu przychodzimy w odwiedziny.
A czy zdarzają się sytuacje, że przychodzimy na dane miejsce, na przykład widzimy stado żubrów i jest już kilku fotografów i oni wszyscy idą w to samo miejsce i żubry mogą być zaraz otoczone przez obiektywy. Zdarzają się takie sytuacje?
Bardzo często w ostatnim czasie się zdarzają takie sytuacje, gdy tych ludzi naprawdę sporo przyjeżdża obserwować te żubry i fotografować. No ja na ogół właśnie takim ludziom nigdy nie zalecam, żeby po prostu te stado było po prostu otoczone tak jakby dookoła. Żubry nie lubią tego, gdy są otoczone. Najlepiej podchodzić jednak z jednej strony, no i zachowywać bezpieczną odległość. Jeszcze może na temat właśnie tej etyki w przypadku żubrów. Żubr jest gatunkiem chronionym i tu nawet nie potrzebujemy etyki fotograficznej. Po prostu mamy zakaz prawny płoszenia tego zwierzęcia. To wszystko zależy po prostu od sytuacji, w jakiej się zastanie te żubry. Automatycznie wtedy człowiek po prostu ma już różne ustawienia swoje do danej zastanej sytuacji. To zależy od pory dnia, od warunków pogodowych, od światła, z którego kierunku to światło pada, czy mamy światło, słońce z przodu, czy z tyłu, czy z boku. Różne naprawdę są sytuacje, no i z każdej musimy sytuację jakoś wybrnąć.
W zgodzie z naturą.
Prowadzicie swoje media społecznościowe, można znaleźć was, zobaczyć zdjęcia. Z jakimi reakcjami się spotykacie? Jakie macie komentarze? No bo ta fotografia przyrodnicza, mam wrażenie, że zyskuje na popularności.
Generalnie to mam przez cały czas taką fajną sytuację, która mi się przytrafia raz na jakiś czas, która powoduje, że buzia śmieje mi się praktycznie od ucha do ucha, że piszą do mnie znajomi, gdzieś spędzają jakieś wakacje, gdzieś są w jakimś, nawet w jakimś hotelu, niech to będzie Egipt, jakaś Madera, gdzieś po prostu jadą na jakieś wczasy i okazuje się, że oni zaczynają widzieć ptaki. Piszą do mnie, wysyłają zdjęcia właśnie robione telefonem komórkowym, gdzie ja kompletnie nie widzę, co jest na tym zdjęciu, jest jakaś mała kropeczka gdzieś daleko, ale za wszelką cenę staram się pomóc w zidentyfikowaniu tego ptaka. Ludzie zaczynają, widząc te zdjęcia, zaczynają też dostrzegać przyrodę, dostrzegać ptaki i to jest bardzo fajne. Też ludzie zaczynają dostrzegać piękno tych zwierząt. W przypadku ptaków to często jest tak, że ludzie widzą, że coś tam przeleciało nad głową, coś zaśpiewało. Nie zdają sobie ludzie z tego sprawy, jak one są piękne, jak różnorodne. Jakie w ogóle piękne ptaki są nad Biebrzą, bo ludzie nie widzą, jakie piękne ptaki żyją na bagnach, jak one są duże, jak pięknie wybarwione są, upierzone są bataliony.
No tam są goście z całego świata, tak, przyjeżdżają, tak, żeby właśnie w to miejsce patrzeć i odwiedzać.
Przyjeżdżają, chcą zobaczyć. Weź mnie na wycieczkę, chodź zobaczymy, pokaż te bataliony, pokaż tą wodniczkę. I to jest takie bardzo krzepiące. Ja to uwielbiam właśnie taką reakcję i to, że gdzieś ktoś się nie widział tych ptaków albo traktował je jako jakiś taki element stały, ale niezbyt ważny, a w tym momencie zaczyna się nimi interesować, docenia ich piękno i to jest bardzo fajne.
Da się w ostatnim czasie zauważyć coraz większe zainteresowanie właśnie przyrodą. Że ludzie coraz częściej, coraz więcej się tym interesują po prostu. Ludzie z miasta wyjeżdżają poza miasto i nie wystarcza im już tylko spacerek, tylko kupują lornetkę, aparat właśnie i idą sobie, podglądają te dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku. Jest to dla nich nie lada atrakcja po prostu. Dla ludzi, miastowych szczególnie.
Pan się spotyka z takimi reakcjami, na przykład komentarzami na zdjęcie, że ktoś pisze: wow, no to jest niesamowite, chciałbym to zobaczyć, chcę przyjechać.
Bardzo często się z tym spotykam, nie ujmując urody biebrzańskich ptaków. No to na przykład niektórzy ludzie też się fascynują żubrami. Chociaż niektórzy porównują, o co tam żubr, że to po prostu, no mówiąc lokalnym języku, no podobny do krowy.
Ja mam wrażenie, jak oglądam zdjęcia Jarka i oglądam te żubry, to mam wrażenie, jakbym się przeniosła w ogóle do jakiegoś filmu zrobionego na podstawie Tolkiena, że jestem w jakiejś w ogóle baśni, że te żubry to są jakieś takie stwory, jak nie wiem, jak jakieś krasnoludy i w ogóle one są takie dynamiczne. Ja jestem zafascynowana, ale Jarek o tym wie. Jestem właśnie jego fanką, także zawsze tam jakiś komentarz też zostawiam.
Wasza pasja się przekłada też na inne działania. Między innymi u pani Renaty będą to warsztaty ornitologiczne.
W moim gospodarstwie rzeczywiście organizowane są warsztaty ornitologiczne, spotkania również fotograficzne, także spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy właśnie fotografują przyrodę, którzy dzielą się swoimi przygodami przyrodniczymi. I to robię z pasji. To jest moja pasja. Sama się przy tym świetnie bawię. Na każde warsztaty ornitologiczne czekam, bo spotykam wtedy ludzi, którzy mają taką samą pasję, którzy chcą oglądać te ptaki i robić też zdjęcia, bo to jakby tak trochę idzie w parze. Jeżeli nie na samym początku, to potem jednak gdzieś ten następny krok, ten aparat jest. I to jest bardzo fajne i no, tych spotkań jest trochę i mam nadzieję będzie więcej. No i oprócz tego jeszcze oczywiście przewodnictwo, także wycieczki. Cieszę się, że ludzie chcą przyjeżdżać, chcą oglądać tą naszą przyrodę i że już nawet ludzie z Białegostoku, bo powiem szczerze, kiedyś mieliśmy ludzi z całego świata, z Europy, z dużych miast w Polsce, a Białystok być może dlatego, że no to tak jest, prawda, że jest blisko.
I tak się nie docenia, tak się tego nie widzi.
Tak. Ale już widzę właśnie, że nawet tutaj nasza lokalna społeczność zaczyna doceniać i zaczyna traktować właśnie na przykład żubr albo na przykład biebrze jako coś, czym można się pochwalić, na czym można też zarobić, powiedzmy to, bo ja częściowo zarabiam na tym i to jest bardzo fajne. Także myślę, że nie ma nic w tym złego, trzeba się tym chwalić i jest to jakiś produkt, który też możemy też sprzedawać w sposób etyczny.
Oczywiście, no żubr jest w końcu naszym produktem regionalnym.
U pana Jarosława Jakubczaka mamy sukcesy w postaci na przykład wystawy, którą już można oglądać. Gdzie?
Tak, możemy ją oglądać w Sokulskim Ośrodku Kultury. Wystawa będzie ogólnodostępna do 15 marca. Każdy może sobie przyjść i obejrzeć te kilka moich zdjęć, które są tam umieszczone. Chyba pierwsza moja wystawa, w której tylko i wyłącznie tematem są żubry.
Czy macie jakieś rady dla kogoś, kto chce zacząć tę przygodę? Tak jeszcze na koniec. Coś, czego wy nie usłyszeliście na początku tej drogi, a chcielibyście, bo uważacie, że to jest coś, co po prostu warto wiedzieć.
Powiem szczerze, na samym początku olbrzymią trudnością były sprawy techniczne. Czyli czułam tą fotografię, chciałam super fajnie, ale gdzieś początki były trudne. Więc warto jednak, żeby ktoś pomógł, pokazał. Oczywiście te różne lekcje czy warsztaty w internecie są fajne, można to znaleźć, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś, kto się na tym zna, pomoże na samym początku, pokaże, gdzie przycisnąć, jak się ustawić, skieruje nawet na jakąś dobrą stronę w internecie. Taka pomoc jest naprawdę na samym początku bardzo ważna.
Teoria jest cenna, ale praktyka jest bezcenna. Chodzić, dużo fotografować, oglądać, podglądać innych.
Ale też nic z tego frajdę, no nie?
Oczywiście, no bo fotografia to nie jest tylko łapanie czegoś w kadr, to jest też spotkanie ze znajomymi, spędzanie w ogóle miło czasu na łonie natury. Polecam wszystkim, wstanie jeszcze przed wschodem słońca i gwarantuję, że naprawdę bardzo dużo osób będzie zaskoczonych, co się dzieje już o takiej porze dnia.
Fotografia przyrodnicza może być niesamowitą przygodą i naprawdę nie warto sobie tej przyjemności odbierać. Mamy ekspertów, mamy internet, media społecznościowe. Możemy zawsze napisać, zawsze się poradzić. A moimi Państwa gośćmi byli dziś przewodniczka po Biebrzańskim Parku Narodowym, miłośniczka przyrody i nauczycielka Renata Zalewska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I fotograf przyrody, miłośnik żubrów Jarosław Jakubczak.
Dziękuję,
bardzo dziękuję
Państwu za uwagę.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
By zacząć swoją przygodę z fotografią przyrodniczą, wystarczą chęci, zapał i rady od kogoś bardziej doświadczonego. To przynajmniej na początek. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.